Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszego porannego gościa, profesora Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradysza.
Dzień dobry.
Zanim zaczniemy naszą rozmowę, to chciałbym od pani usłyszeć pani pomeczową opinię o wczorajszym meczu polskiej prezentacji. Oczywiście zakładam, że pani oglądała, albo była
oczywiście,
gdzieś w okolicy telewizora.
Tak. No cóż, przekonaliśmy się po raz kolejny, że piłka jest okrągła i nie zawsze toczy się tam, gdzie chcielibyśmy, aby się toczyła.
Ja słyszałem dzisiaj inną opinię, że coś się skończyło, nim się zaczęło.
No można i tak. Ja bardziej optymistycznie do tego podchodzę i realistycznie.
Oczekuje pani niecierpliwie reformy szkolnictwa wyższego?
Oczekuję spokojnie, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że taka zmiana musi nastąpić. Emocje gdzieś tam pojawiły się w początkach, czyli 2 lata temu. Pytanie, co będzie? Kiedy zaczęła się ustawa układać, nabrała pewnego kształtu, no przekonaliśmy się, że wiele rozwiązań my już mamy wprowadzonych w naszej uczelni. Jako młoda, mała uczelnia mamy szansę niewiele stracić, natomiast bardzo dużo zyskać. W tej chwili, no cóż, nanoszone są kolejne poprawki, jest ich ponad 200, trudno powiedzieć. Trudno wypowiedzieć się na temat całościowego kształtu.
I właśnie
ustawy.
Odnośnie tych poprawek chciałem zapytać, bo to chyba było 2 tygodnie temu w toku prac komisji wniesiono 160 poprawek. Teraz podczas drugiego czytania 50 poprawek.
Tak.
Czy to nie jest znak, że ustawa jest źle przygotowana?
Nie, myślę, że tak nie powinniśmy tego interpretować. Ustawa miała wiele rozwiązań, które nie były akceptowane przez różne środowiska, ale nie oznacza to, że przez wszystkie środowiska tak samo. W tej chwili myślę, że politycy, w końcu mamy w parlamencie specjalistów pracujących w komisjach, pochylili się nad tym całościowo i wprowadzają poprawki. Pytanie, w którym momencie będzie to zatrzymane, tak by tego, co jest dobre, bo są tam dobre rozwiązania, nie zepsuć.
Ja przypominam sobie tłumaczenie tych poprawek przez ministra i zarazem wicepremiera Gowina. Taka ilość poprawek to dowód na uczciwość naszych intencji i na otwartość na dialog, tak powiedział wicepremier Gowin, a parlamentarzyści komentują dość osobliwe tłumaczenie w sposób... Nie rozumiemy, o co chodzi.
Pan wicepremier jest bardzo dobrym politykiem, bardzo erudycyjnym i bardzo otwartym na wszelką krytykę. On się nie burzy, nie demonstruje tego, natomiast przyjmuje wszystko ze stoickim spokojem i myślę, że ten komentarz jest właśnie odzwierciedleniem postawy pana wicepremiera.
A może skoro jest tyle poprawek, to warto odłożyć procedowanie na przykład na rok, jak zaproponował Kornel Morawiecki z koła Wolni i Solidarni.
No, pewnie jest to jeden z zamysłów, który został tutaj uwzględniony, ogłoszony. Trudno powiedzieć. Czekamy w tej chwili cierpliwie. Mamy swoje zadania do wykonania, wykonujemy, zaczęliśmy rekrutację, w końcu to jest dla nas teraz najważniejsze.
A to prawda, że małe uczelnie, małe ośrodki boją się po prostu, obawiają się tej ustawy, bo jak mówią, zostaną zmarginalizowani, zepchnięcie na pobocze, po prostu stracą. No przecież małą uczelnią jest też akademia.
Tak, jesteśmy małą uczelnią, jesteśmy do tego młodą uczelnią. Natomiast po analizie różnych zapisów i różnych sytuacji doszłam do wniosku, że najbardziej mogą ucierpieć uczelnie średnie, czyli te, które są pomiędzy tymi małymi uczelniami regionalnymi, a tymi wielkimi kolosami, tak zwanymi okrętami szkolnictwa wyższego. Tutaj dlaczego? Dlatego, że i wielkie uczelnie, i średnie uczelnie miały te same prawa i te same możliwości. W tej chwili te możliwości zostaną zmniejszone, prawa w jakiś sposób ograniczone może nawet, z korzyścią dla największych. My nie zdążyliśmy się do wielu rozwiązań przyzwyczaić, w związku z tym nie tracimy ich.
To kończąc ten temat, czy w pani ocenie szkolnictwo wyższe w Polsce zyska jako całość, czy zyskają największe ośrodki, dzięki temu staną się znaczącymi uczelniami w Europie, a może nawet i na świecie?
Zadał pan takie pytanie, na które należy odpowiedzieć w 2 częściach. Po pierwsze, zyskają na pewno wielkie uczelnie, bo zawsze duży może więcej, ale powinna zyskać na tym nauka, powinna zyskać, dlatego że no cóż, nie jest tajemnicą, nie jest tajemnicą prowadzenie tak zwanych spółdzielni naukowych. To jest przykre. Ja jestem absolutnie wrogiem, nie rozumiem, wrogiem takiego zachowania, postępowania. Wszelkie zmiany, jakie są wprowadzane, mają ukrócić tego typu praktyki. Powinniśmy otworzyć się na naukę światową, ale nie na zasadzie wyjazdu jednego czy drugiego na konferencję, po to, by prowadzić wspólne badania i mieć efekty z połączenia takiego właśnie siłowego. Natomiast, no cóż, my chcemy się intensywnie rozwijać i to robimy.
Jakiś czas temu, ale nie tak dawno, w Gorzowie zwołano na wniosek chyba radnych Platformy, jak się nie mylę, sesję Rady Miasta poświęconą akademickości w Gorzowie. Zadowolenie czy rozczarowanie było po jej zakończeniu? Nie było żadnego stanowiska, przypomnę.
Tak. Ani zadowolenie, ani rozczarowanie. Niestety potwierdzenie pewnych refleksji, które miałam wcześniej. Z przykrością mogliśmy stwierdzić w środowisku uczelni, że są osoby w Gorzowie mało zainteresowane rozwojem akademickości, natomiast są zainteresowane jakimś tam osadowieniem politycznym. Ale wśród radnych jest i w środowisku Gorzowa ogromna liczba osób, którym zależy na tym, żeby Gorzów się rozwijał i żeby akademickość też się rozwijała. No cóż, zawsze w takiej sytuacji ktoś tam chce sobie coś ugrać.
No radni chcieli zapewne usłyszeć, bo tak twierdzili, usłyszeć o pomocy miasta dla Akademii oraz dla AWF-u w kontekście zapowiedzi wygaszania zamiejscowego wydziału AWF-u, jeśli nie będzie znaczącej pomocy miasta, bo chyba chodziło o pieniądze.
No, jeśli nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak to tłumaczymy. No cóż, ja reprezentując uczelnię nie mogę narzekać na współpracę z miastem. Natomiast wydziały zamiejscowe ideowo i formalnie się wyeksploatowały. To zresztą też odzwierciedlone zostało w ustawie. Był czas, kiedy wydziały zamiejscowe realizowały wiele zadań i wypełniały braki w potrzebie kształcenia. W tej chwili to się już niestety przepracowało. W związku z tym naturalną koleją rzeczy będzie zamykanie wydziałów zamiejscowych, przekształcanie ich w filie, w ośrodki zamiejscowe. Trudno mi tutaj wypowiadać się na temat planów AWF-u poznańskiego.
Pani profesor, bo takie są zamysły środowiska lokalnego w Gorzowie, jeśli chodzi o połączenie uczelni. Czy były prowadzone jakiekolwiek rozmowy na poziomie decyzyjnym właśnie o połączeniu sił i to zarówno Akademii, jak i AWF-u? Czy to możliwe?
To znaczy tak, w świetle obowiązującego prawa i w perspektywie prawa, które ma obowiązywać, wyłączenie wydziału zamiejscowego, jakiegokolwiek wydziału ze struktur uczelni i włączenie jej do innej uczelni jest niemożliwe. Senat uczelni może swój wydział zlikwidować, podzielić, powołać, ale nie może go wyłączyć i zostawić na zewnątrz. Może go zlikwidować, w ten sposób go wyłącza. Nie wiem, jak będzie rozwiązywała sprawę łączenia uczelni nowa ustawa, natomiast tu nie mówimy o uczelniach, nie mówimy o łączeniu uczelni, mówimy ciągle o łączeniu uczelni autonomicznej z wydziałem, który jest częścią innej uczelni, co od 2016 roku jest niemożliwe. Obecny rząd, obecny minister nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzili takie rozwiązanie prawne, które to uniemożliwia.
Ponoć AWF-owi jest bliżej, choć nie z racji odległości, do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ale nie wiem, czy to prawda, czy fałsz.
No cóż, tak wiem z pewnego źródła, że takie rozmowy i takie propozycje ze strony Wydziału Zamiejscowego były.
Panie rektor, filia Uniwersytetu Szczecińskiego z kolei w Gorzowie będzie funkcjonowała do końca roku akademickiego. Później to Akademia przejmie to, co zostanie po filii. Studenci chcą kontynuować studia u was?
Kilka dni temu grupa studentów spotkała się z prorektorem do spraw studenckich, omawiali szczegóły, sondowali po raz kolejny możliwości kontynuowania u nas studiów. Myślę, że grupka podejmie. Zresztą na tym Wydziale Zamiejscowym jest niewielka liczba studentów, to jest niewiele ponad 100 osób. Część z nich kończy w tym roku. Myślę, że te osoby, które są na drugim roku studiów licencjackich, trzeci będą chciały dokończyć w Szczecinie, o ile Szczecin prowadzi w macierzystej siedzibie takie kierunki studiów, natomiast garstka może podjąć u nas studia, liczymy się z tym, jesteśmy na to przygotowani.
Ta studencia, kadra dydaktyczna, majątek...
Kadra dydaktyczna zatrudniona tutaj na umowie o pracę, czyli nie na zlecenia i nie na czas określony, liczy 6 osób. I w porozumieniu zadeklarowaliśmy przejęcie kadry, czyli zatrudnienie u nas, ale to też musi być ujęte w pewne ramy i myślę, że wraz ze studentami będziemy mogli przyjąć pracowników. Natomiast jeśli chodzi o mienie, zdecydowaliśmy, Senat podjął taką decyzję, że kupimy budynek od Uniwersytetu Szczecińskiego i w ten sposób, nie uszczuplając bazy, będziemy mogli sprzedać jeden z budynków obecnie zajmowany na biurowiec przez Urząd Miasta.
Mówimy o kończącym się roku akademickim, ale popatrzmy w przyszłość, za 3 miesiące, nowy rok akademicki, ponad 3 miesiące. Zakładam, że będą jakieś nowości, chociażby nowości w postaci kierunków. Będą czy...
Tak, będą. Uzyskaliśmy zgodę w listopadzie ubiegłego roku na prowadzenie kierunku komunikacja medialna i środowiskowa. Po raz pierwszy nabór przeprowadzimy. Też w ostatniej chwili, w ubiegłym roku, dostaliśmy zgodę na logistykę. To już były, to był czas września, października, więc de facto możemy traktować jako pierwszy nabór. W rozpatrywaniu są 2 nasze wnioski. Jeden to zdrowie publiczne. Oczekujemy w ciągu najbliższych kilkunastu dni na ostateczną decyzję. I w procedurze znajduje się nasz kierunek kryminologia stosowana. Więc to są te nowe kierunki, które proponujemy studentom, ale też zapraszamy na studia prowadzone przez nas od lat. W większości, bo na 16 kierunków, na 14 są to studia o profilu praktycznym z dobrą bazą, z dobrym zapleczem laboratoryjnym i zapleczem do praktyk w firmach, z którymi mamy podpisane porozumienia. Jesteśmy gotowi.
Dziękuję. Musimy kończyć. Profesor Elżbieta Skorupska-Harczyńska, rektor Akademii im. Jakuba Sparderza, była naszym porannym gościem.
Dziękuję bardzo.